Radia TOK FM.
Pan mecenas Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jest druga kadencja.
Pierwsza zaczęła się 26 marca 2009 roku i upływa po 3 latach. Ale nie czekając na zakończenie tej kadencji, Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, władne w tym zakresie do podejmowania decyzji, postanowiło w ostatni czwartek o tym, że będę pełnił tę funkcję po raz drugi, czyli przez kolejną 3-letnią kadencję.
Gratuluję, panie prezesie.
Ja myślę, że jeżeli są powody do gratulacji, to powinny być one skierowane do, nie tylko do mnie, ale do wszystkich tych, którzy ze mną ten sąd współtworzą, zwłaszcza do członków naszej Rady Arbitrażowej.
A teraz chciałem zacząć od próby namówienia pana do skomentowania czegoś, co dzieje się w tej chwili. Może nie do końca wiąże się z sądem arbitrażowym, ale sprawa prawna. Otóż Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt w sprawie prawnika certyfikowanego. No chodzi o to, że jest, żeby była większa konkurencja wśród prawników, żeby młodzi ludzie mogli świadczyć usługi prawne zaraz po studiach. Państwowa Komisja Certyfikatów wydaje takie certyfikaty, świadczenie usług prawniczych na wolnym rynku, występowanie w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych i gospodarczych, działanie pod patronatem prawników, też ramy chroniące obywateli, uregulowanie tajemnicy zawodowej, konfliktu interesów, odszkodowania za błędy w sztuce. Prawnik certyfikowany miałby takie ustawowe obowiązki tajemnicy, unikania konfliktu interesów i obowiązkowego ubezpieczenia. Tak kierunkowo, co pan prezes myśli o takim rozwiązaniu?
Ja oczywiście swoją odpowiedź w tym względzie powinienem poprzedzić tysiącem zastrzeżeń, których nie wypowiem. Pierwsze, i może jak to z tymi armatami wystarczające, jest takie, że nie znam tego projektu, opieram się na informacjach, których pan redaktor udzielił mi przed chwilą. Wrażenia są wszakże bardzo niedobre.
Dlaczego?
Zacząłbym od, gdybym miał skłonność do przekory, czasem wreszcie miewam, powiedziałbym, że dzieje się to dokładnie w tym czasie, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło fundamentalny z jego punktu widzenia program ograniczenia czy zmniejszenia liczącej obecnie 381 pozycji listy zawodów, do których dopuszczenie wymaga specjalnych procedur, licencji, zezwoleń, wpisów, etc. etc. Ten kierunek myślenia jest powszechnie aprobowany. No, rozumiem, że projekt, który pan w zarysie przedstawił, zmierzał do ustanowienia 382 zawodu podlegającego, czy do którego dostęp podlegałby reglamentacji. Po drugie, rzekłbym, że my już mamy zawód prawnika certyfikowanego. Z tymi wszystkimi parametrami, czy wyznacznikami statusu zawodowego, które pan przed chwilą przedstawił. Nadzorem merytorycznym, odpowiedzialnością dyscyplinarną, zobowiązaniem do zachowania tajemnicy zawodowej. Taki prawnik certyfikowany nosi dzisiaj nazwę radca prawny i adwokat.
No, ale tu są jednak samorządy. One reglamentują dostęp.
Myślę, że samorządy są tutaj bardzo na miejscu. Nie ma już dzisiaj w środowisku prawników osób, które by bezwarunkowo broniły systemu, który zaczął się kończyć kilka lat temu wraz z pierwszymi inicjatywami ustawodawczymi zmierzającymi do otwarcia zawodów. Ale też nie jest to powód, żeby rezygnować z tego wszystkiego, co w tym systemie jest dobre. Wydaje mi się, że zachowanie pewnych uprawnień, czy znacznych uprawnień korporacji, nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zawodu, strzeżenia jego szczególnego statusu, to jest bardzo ważne, chciałbym do tego za chwilę wrócić, to są elementy dobre. Jeżeli pojawiały się takie wady tego systemu, jak zbyt wąski dostęp do niego, to trzeba je likwidować. W znacznym stopniu one zostały, moim zdaniem, już zlikwidowane.
Na przykład?
Na przykład przez zmianę systemu egzaminów na aplikację w tej chwili i na aplikację radcowską. Ja nie jestem znawcą tej dziedziny. Mogę tutaj popełnić błędy w szczegółach. O ile się orientuję z relacji moich aplikantów, przyszłych aplikantów, warunkiem przyjęcia na aplikację radcowską i adwokacką jest zdanie jednolitego egzaminu, którego wyniki ustala się na podstawie liczby osiągniętych punktów.
Ale dlaczego ludziom nie dać wybrać? No, może ja chcę iść do takiego prawnika certyfikowanego, mniej pieniędzy, ktoś po studiach, jakaś drobna porada prawna. Co pana tu niepokoi? Dlaczego to ma być też reglamentowane, pana zdaniem? Chodzi o tę Państwową Komisję Certyfikatów?
No właśnie, dlaczego ma być reglamentowane? Znaczy, ja nie bardzo rozumiem, jaki jest sens tego projektu. Wydaje mi się, panie redaktorze, oczywiście pan namawia mnie do dyskusji no, niemal filozoficznej
tak.
o konfliktach wartości. Zapewne 3 minuty to byłoby o wiele za mało, żeby
ale pana zdaniem
potrącić tę kwestię.
Komisja certyfikatów
musimy
państwowa
ważyć.
To jest rodzaj reglamentacji?
No to z całą pewnością jest rodzaj reglamentacji. Jeżeli pojawiają się państwowe komisje, których decyzja wedle jakich kryteriów powzięta, tego nie wiemy. Miałaby decydować o możliwości uprawiania zawodu prawnika, na przykład stawania, jak mówią prawnicy, przed sądem, to cóż może być bardziej dobitnym przykładem reglamentacji dostępu do zawodów?
To teraz pana działka. Czym jest arbitraż?
Krótko czy długo?
Krótko.
3 odpowiedzi udzielę. Po każdym będzie jingle, tak?
Tak.
Po pierwsze, prawnicy mają taką manierę, że kiedy chcą przyznać jakiemuś zjawisku atrybuty dostojeństwa, to wywodzą jego genezę z prawa rzymskiego albo z praw antycznych i mówią już w prawie rzymskim. Ale wydaje mi się, że ja mogę tak powiedzieć, że już w prawie rzymskim, już prawo rzymskiemu, już chyba z prawem antycznym znany był taki bardzo szczególny mechanizm prywatnego rozwiązywania konfliktów, sporów, różnic poglądów, różnic dążeń, różnic opinii, który polega na tym, że strony takich sporów i kontrowersji powierzają ich rozstrzygnięcie zaufanym osobom trzecim i wyposażają te osoby na mocy umowy w ostateczne prawo do sporów tych rozstrzygnięcia. To jest najkrótsza decyzja, definicja arbitrażu. W czasach nowożytnych, w miejsce tego bezpośredniego wyznaczenia osób trzecich, którym powierza godnych zaufania, którym powierza się rozstrzygnięcie ważnego sporu, jaki powstał między stronami, pojawiają się wyspecjalizowane instytucje, które wypełniają te funkcje. A więc arbitraż przy pierwszej naszej próbie jego zdefiniowania prosiłbym o jeszcze 2 kroki. Jest bardzo uniwersalnym mechanizmem prywatnego rozstrzygania przede wszystkim sporów opartym na umowie.
To już nie będzie tych kroków. Teraz będziemy w sprawie czasu. Jak długo trwa postępowanie i czy to krócej w stosunku do postępowania przed sądem państwowym?
Nie zawsze. Szybkość postępowania wymieniana, tak, pan redaktor na pewno ma taką ściągawkę, która się nazywa pro i kontra, albo za i przeciw. I tam jest napisane, że postępowanie jest zasadniczo sprawne i krótsze, ale często sądy arbitrażowe uchybiają temu postulatowi. Chciałbym mówić raczej o właściwościach arbitrażu, o tych jego cechach, których ocena nie musi zawsze być jednoznaczna. Oczywiście dobrze jest, żeby rzeczy miały swój czas, żeby nie trwały więcej niż ten czas wynosi.
No, przedsiębiorcy ale narzekają, że w ogóle takie postępowanie w Polsce trwa za długo. Minister Gowin ma skrócić. Trochę już skróciliśmy.
Takie postępowanie trwa w Polsce, zdaje się, dłużej niż społeczne oczekiwania mogłyby usprawiedliwiać.
A za granicą krócej jest?
Jeżeli chodzi o sądy powszechne, to bałbym się tak szeroko zakreślonych uogólnień. Zapewne w jednych bywa krócej, a w innych bywa jeszcze dłużej. Nie oglądając się na zagranicę, mamy dobre powody, żeby w naszym własnym interesie skrócić postępowania, które są toczone przed sądami powszechnymi, czy jak to się mówi, państwowymi.
A arbitraż?
Czy arbitraż na ogół jest krótszy i czynniki tej szybkości są, czy jej przesłanki są następujące. Po pierwsze, z zasady jest to postępowanie, będzie trudne słowo, jednoinstancyjne.
Znaczy nie można się odwoływać.
Nie można się odwoływać. Oczywiście do każdej z test, które dzisiaj stawiam, moi koledzy chcieliby uczynić setki
zastrzeżeń
i uzupełnień, bo brzmią one troszkę zbyt ogólnie, więc tylko jedna informacja. Strony mogą, rzadko z tego w praktyce korzystają, ustanowić tryb odwoławczy dla orzeczenia arbitrażowego, a więc nie ma ponad sądem arbitrażowym, zespołem orzekającym w sądzie arbitrażowym żadnej apelacji, kasacji, czy jak kiedyś to się nazywało, rewizji. Z natury rzeczy jedna instancja może być krótsza niż instancje 2 lub maksymalnie 3 w postępowaniu cywilnym.
Kim są arbitrzy i czy jest to lista zamknięta?
Nie ma żadnej numerus clausus. Teraz do tego przejdziemy. Odczytał pan redaktor moje intuicje. Drugim czynnikiem szybkości postępowania są kompetencje i status arbitrów. To nie są zawodowi sędziowie. To nie mogą być zawodowi sędziowie.
To kto to jest?
To są wybitni prawnicy, praktycy i teoretycy z dziedzin związanych z obrotem gospodarczym. Proszę pozwolić mi dokończyć poprzedni wątek, bo to związane jest z szybkością. Pełnienie funkcji arbitra opiera się na szczególnym kontrakcie, zleceniu. Z łacińska nazywa się to receptum arbitri. A więc arbiter, przyjmując swoją funkcję, składa w sposób zrozumiany lub wyraźny deklarację, że ma czas, żeby zająć się sprawą. Nie jest to 66. sprawa w jego referacie. Na półce nie piętrzą się akta innych spraw. To jest to zadanie, do którego został zaangażowany i którego świadomy się podejmuje. Na ogół są to adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele innych zawodów prawniczych z rzadka. Środowisko akademickie jest tu bardzo licznie reprezentowane. A więc ten status powoduje, że arbiter może z zaangażowaniem, energią zająć się tą sprawą, która jest jego jedyną, a może jedną z kilku, lub mi się wydaje najwyżej kilkunastu. Chciałbym powiedzieć, że dobre praktyki, tak to się teraz określa, renomowanych instytucji arbitrażowych wymagają, żeby arbiter złożył oświadczenie przed przyjęciem funkcji o swojej, tak spolszczę angielski termin, dostępności. Czyli o możliwości poświęcenia sprawie dostatecznej liczby czasu, ale została rozstrzygnięta w dobrym terminie. I jeszcze jedna uwaga na temat statusu arbitrów i sposobu pełnienia przez nich roli. Szybkość może być tą cnotą, która wynika z wysokich kompetencji. Słyszał pan redaktor, pewnie rozmawiał z gośćmi tego studia o tak zwanych sporach opcyjnych, toczonych między bankami i klientami, którzy realizowali czy prowadzili transakcje oparte na zakładzie o kurs waluty. Na tym tle powstały spory. To są rzeczy bardzo hermetyczne, by nie powiedzieć ezoteryczne. Sędzia państwowy, którego kwalifikacje muszą obejmować wszystkie sprawy od prawa rodzinnego po prawo karne, musi poświęcić pewne kwantum czasu na to, żeby w tę skomplikowaną problematykę się
zagłębić.
W arbitrażu możemy od razu powołać osobę, która ma te wszystkie sprawy w małym palcu.
Mecenas Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.